Niedzielny
dzwon.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto słowo Pańskie. W Ewangelii dzisiejszej pada pierwszy raz w tym okresie wielkanocnym piękne słowo greckie, paraklet, które odnosi się do Ducha Świętego i oznacza pocieszyciela. Pocieszyciel, a więc paraklet, związany jest zawsze z tym samym kontekstem. To jest kontekst oskarżenia. W starożytnym prawie była funkcja parakleta, która polegała na tym. Posłuchajmy uważnie, bo to jest ogromnie ocalające. Wyobraźmy sobie, że jest sąd, jest sędzia, ława przysięgłych i oskarżonym jestem ja. Oskarżonym jesteś ty. Zawsze coś się znajdzie takiego w twoim czy w moim życiu, za co można śmiało oskarżyć. A więc ów człowiek, świadom tego, że zrobił coś złego, tak patrząc od dzieciństwa do dzisiaj, spokojnie by się coś znalazło. Nie jedna rzecz. Więc świadomy tego, że uczynił coś złego, ów człowiek stoi przed sądem i ma coś powiedzieć. I no, jakbyś się czuł ty albo ja. I nagle na scenę wchodzi paraklet. Pocieszyciel, nie? W starożytnym prawie jego rola polegała na tym, że gdy on wchodził i stawał obok oskarżonego, czyli obok mnie, i nawet gdybym chciał nabrać powietrze w płuca, żeby coś powiedzieć, to jego obecność sprawia, że sędzia mówi: i już jest wszystko załatwione. Jak to? Tak to, że obok mnie stanął ktoś, kto za mnie ręczy. I swoją obecnością, nie musząc nic mówić, swoją obecnością świadczy za mnie, broni mnie i mówi: wszystko już żeśmy załatwili z tym oto delikwentem. I sąd mówi: skoro tak, to po sprawie, cieszmy się i radujmy. Dzisiaj pada to słowo w Ewangelii, paraklet. Kontekst oskarżenia, tych różnych myśli, tych różnych sytuacji, w której coś, ktoś w tobie samym próbuje ci wmówić, że nie zasługujesz, jesteś zły, głupi, grzeszny, jesteś do niczego, Pan cię nie kocha, daj se spokój. I ten paraklet, który obok staje i mówi przeciwnym zupełnie głosem: jesteś kochany, należysz do mnie, moja obecność przy tobie już pokazuje, że Pan Bóg patrzy na ciebie nie jak sędzia, sprawiedliwy czy niesprawiedliwy, bez znaczenia, tylko jak ojciec, do którego należysz. Paraklet. Żeby to dotknęło naszych serc i tak dotarło do nas, to popatrzmy, jak on chce działać, jak on działa w takiej normalnej codzienności. Pierwszy przykład jego działania mamy obecny już dzisiaj w pierwszym czytaniu. Poganie nawracają się na chrześcijaństwo, przyjmują wiarę w Jezusa Chrystusa. Nagle pojawiają się jacyś Judejczycy, którzy sieją zamęt i mówią, że mają się obrzezać, nie? I jak mówi tekst, dosłownie pojawia się tam jątrzenie, zamęt i niepokój. Paraklet w tym momencie, ten pocieszyciel działa w taki sposób, że apostołowie wysyłają wiadomość, że niczym się nie przejmujcie, nie słuchajcie tych, którzy sieją w waszych duszach niepokój i zamęt. Prawda? Odpowiada natychmiast na to, co spadło na tych biednych pogan nawróconych, którzy poczuli, że są zobowiązani do przestrzegania całego kodeksu prawa mojżeszowego. Przychodzi paraklet, pocieszyciel i mówi, nie, zostawmy to. Bez tego wszystkiego jesteście już przyjęci, kochani, umiłowani. Obecność pocieszyciela obok was niech was przekona, że nic więcej nie trzeba. Inny przykład wzięty już nie z Pisma Świętego, tylko z życia. Bardzo mi bliski. Pewnie wielu z nas, może wszyscy, kojarzą zespół Metallica. Ktoś powie, co ma wspólnego Metallica z chrześcijaństwem? No a kto by się ośmielił powiedzieć, że Pan Bóg nie działa także w sercach członków tego zespołu? Scena z niedawnego koncertu, kiedy James Hetfield, frontman, gitarzysta i śpiewający, stoi przed publicznością zebraną na stadionie. Tam jest po prostu kilkadziesiąt tysięcy ludzi i on mówi tak. Muszę wam coś powiedzieć. Zanim tutaj wyszedłem, to tam na backstage'u czułem się bardzo niepewnie. Miałem myśli pod tytułem jestem słaby, jestem stary, nie umiem grać. I to wszystko było w mojej głowie, prawda? Oskarżenia jakieś, kryzys. I zobaczyli to moi koledzy z zespołu i ja im to powiedziałem. I oni po prostu podeszli i mnie uścisnęli, dając mi siłę, żeby wyjść i zagrać. Jest jakieś doświadczenie, oskarżenie, jakiś kryzys, w którym myśli mówią ci, daj sobie spokój, odłóż gitarę, pójdź sobie, napij się. I jest reakcja w postaci, mówię o tym, wyrażam swoją kruchość i otrzymuję natychmiast reakcję bliskich osób, które pokrzepiają. Temat muzyki jest dla mnie bardzo ważny, bo sam się zmagam strasznie. Jestem w procesie wydawania, kończenia moich nagrań i są dni, kiedy myślę o tym, że to jest świetne, a są dni, kiedy mówię, daj se spokój. Właśnie nie wiem, czy to ja se mówię, czy coś we mnie. I niedawno, no właśnie, będąc w takich dniach, słuchając tego, mówię, koniec, nie będę się tym zajmował. Zajmę się jakimś bezpiecznym hobby. Będę sobie dłubał dłutełkiem w drewnie. Nie będę już się nigdy muzyką zajmował. W takim klimacie spotykam moich znajomych z Gliwic i żona mojego kolegi mówi, słuchaj, słucham tego nagrania i ono jest w ogóle świetne. I ja mówię, naprawdę? A on, tak, nie rezygnuj z marzeń, idź za tym. Nie? Pojawia się jakieś oskarżenie, pojawia się paraklet, który przez drugą osobę mówi, idź za tym, co jest twoim marzeniem, mimo wątpliwości. Ale kochani, zobaczmy, ile mamy takich sytuacji, w których żona, kobieta, nie, mama mówi, jestem dziś taka słaba i czuję się tak brzydko. I bliska osoba, czyli paraklet, pocieszyciel w tej bliskiej osobie mówi, nie, jesteś piękna i kochana. Ile razy się zdarza, kiedy idziesz, czy ja idę do spowiedzi i mówię, koniec. Najlepiej to wystąpię i się oddam zabawie. Przecież ja się w ogóle nie zmieniam, jestem coraz gorszy. Nie? Jest tam jakiś oskarżyciel. Apokalipsa mówi o nim, że dzień i noc, tym się on zajmuje. Czort, jakaś franca, nie? Wmawia ci, że jesteś taki, taki, tak i owaki. I tak trzyma cię w narożniku i tak cię po prostu pięściami okłada, nie? I w tej spowiedzi po raz kolejny słyszysz, Pan przelał krew za ciebie. Popatrz na rzeczy dobre, które są w twoim życiu. Pocieszyciel, który przychodzi do nas przez konkretne osoby. Dobrze jest to widzieć. Nie tylko dlatego, żeby nie zwariować i nie wkręcić się w jakieś negatywne, trudne, oskarżające myślenie na swój własny temat, które paraliżuje, zatrzymuje w drodze, policzkuje i sprawia, że człowiek gdzieś tam zaczyna wierzyć, że rzeczywiście jestem do niczego. Jako mąż, jako ojciec, jako ksiądz, jako zakonnik, jako chrześcijanin, jako człowiek i polały się łzy meczyste, rzęsiste na mój wiek męski, wiek klęski. Nie? Dzisiaj w tym psalmie, który sobie wyobrażam, że jest pisany też w kontekście trudnym, część psalmów powstawała wtedy, kiedy Izrael był pobity na uchodźstwie. Więc tak sobie o tym myślę, że ci panowie siedzą, być może mają łzy w oczach, są oskarżeni przez sytuację, w jakiej się znaleźli. Po raz kolejny ktoś ich uprowadził, po raz kolejny ktoś ich pobił, po raz kolejny byli niewierni, złamali przymierze. Siedzą i płaczą i ktoś z nich zaczyna ze łzami w oczach nucić tę oto pieśń. Bo już ma dość tych myśli, prawda, że ty Izraelu, zawsze niewierny, zawsze głupi, zawsze upadający, nie? I on nuci pieśń, a wszyscy inni najpierw płacząc dołączają się do tej pieśni. Niech Bóg się zmiłuje nad nami. Czyli co? Jest to wzywanie pocieszyciela. Niech nam ukaże pogodne oblicze, bo w tym takim napięciu, w którym do głosu dochodzą trudne myśli i emocje, pragniemy pogodnego i łagodnego oblicza Ojca. Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi, niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Kochani chrześcijanie, dzisiaj pojawia się ów Pocieszyciel, który nie działał tylko w czasach pierwotnego Kościoła. Kiedy Pan Jezus w tej Ewangelii mówi: jeśli mnie kochasz, przyjmij moją naukę, to w kontekście tego Pocieszyciela, Jego nauką, którą On zaprasza mnie, bym przyjął, jest: uwierz, że ja działam w Twojej codzienności. Przychodzę do Ciebie, szczególnie w tych momentach, w których wszystko w Tobie Ci się narzuca jako trudne, złe, niepotrzebne, słabe, cienkie i próbuję Cię zatrzymać w drodze. Próbuję Ci wmówić, że jesteś do niczego i Twoje miejsce jest w narożniku. Przyjmij moją naukę, że ja działam w moim Pocieszycielu. Otwórz szerzej uszy, oczy i serce, by dostrzegać znaki i osoby, przez które ja do Ciebie mówię, że jesteś chciany, kochany. To, co robisz, mimo nieraz nieporadności i błędów, jest dobre. Ja temu błogosławię, dmucham w Twoje żagle. Idź do przodu. Idź do przodu. W ten sposób oddajesz mi chwałę, że wierzysz, że ja działam w Twojej codzienności. W kontekście i w świetle tych czytań zechciemy prosić dla nas tu zebranych o światło, w którym będziemy dostrzegać Jego działanie, Boże działanie, działanie Pocieszyciela, który wobec oskarżycielskich myśli przychodzi mi z pocieszeniem i pokazuje mi, że jestem w porządku, że jestem chciany, że jestem synem i córką Ojca. O taką łaskę, o takie światło dla nas wszystkich prośmy. Amen.